dzisiaj chcę. Ostatnią katechezę pamiętam, że skończyłem zahaczając trochę o temat naszej wolności, wolności człowieka. Więc dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat. Patrzymy cały czas podczas naszych katechez na Jezusa na krzyżu. Wiemy już, że to nie jest tylko człowiek, chociaż widzimy, że jest człowiekiem, bo przecież umarł. Został zabity. Gdyby to był tylko człowiek, to by nas mogli oskarżyć. Ktoś by nas mógł oskarżyć, że w Kościele wieszamy jakieś wizerunki, które są świadectwem jakiejś dziwnej przemocy. Natomiast dlatego, że to nie jest tylko człowiek, chociaż jest to człowiek, jest to Bóg i człowiek, to nie jest to wyłącznie świadectwo przemocy, ale jest dla człowieka wierzącego czymś dużo, dużo więcej. Jest znakiem naszego. I właśnie tu pojawia się słowo, które dzisiaj chciałbym spróbować trochę dotknąć, wyjaśnić, rozpakować. Chociaż pewnie do końca tego się nie da zrobić. Słowo odkupienie, bo ten Bóg człowiek wiszący na krzyżu to jest odkupiciel. Można powiedzieć też wykupiciel, nie wiem jak to w innych językach można powiedzieć. Ale wszystko to słowo, które stosujemy, którym nazywamy Jezusa, że jest odkupicielem, czy że jest okupem też. Właśnie pochodzi od tego doświadczenia, które mieli ludzie w czasach Jezusa. A dzisiaj nie do końca rozumiemy to słowo w ogóle. Dlatego, że przynajmniej w naszej strefie kultury na szczęście nie mamy do czynienia z niewolnictwem. Natomiast wtedy instytucja niewolnictwa była powszechna. Człowiek był albo człowiekiem wolnym, albo był niewolnikiem. I to było dwa statusy człowieka przyjmowane jako coś oczywistego. Wolny i niewolnik. Można było stracić niewolę, można było zostać niewolnikiem. Można zostać było porwanym i sprzedanym do niewoli. I ludzie wiedzieli, co to jest wykupić kogoś, kto jest w niewoli. To znaczy zapłacić za niego, żeby był wolny. Nie? To była totalna zmiana statusu człowieka. No, możecie sobie wyobrazić, ktoś, kto jest rzeczą i własnością czyjąś i w pewnym momencie staje się wolny. Więc zastosowano to słowo wykup, okup, odkupiciel właśnie do Chrystusa, patrząc na tę instytucję niewolnika. I od razu trzeba się zapytać, no ale jak? Dlaczego tak jest? Dlaczego to słowo jest stosowane do człowieka? Dlatego, że trzeba zacząć pewnie od Trójcy Świętej i od Adama i Ewy. W ogóle co to jest wolność? No i kiedy się pytamy o to, co to znaczy być wolnym, już na samym początku nie do końca mamy dobre rozumienie tego pojęcia, dobre rozumienie tego, czym jest wolność. Czym jest prawdziwa wolność? No bo wolność jest cechą charakterystyczną człowieka. Człowiek może być wolny, kiedy już mówiłem, zwierzę nie ma wolności jako takie, ma na instynkt, tak? Ale człowiek wolny, czyli robi to, co chce w znaczeniu, decyduje, że coś robi. I na pierwszy rzut oka wolność kojarzy się z autonomią, z tym właśnie takim niezdeterminowaniem, że człowiek nie musi tego, ani tego, ani tego, tylko wybiera, ja chcę to, a nie to. Z tym się najczęściej kojarzy wolność, ale to jest jedynie część prawdy o wolności. Bo wolność została stworzona przez Boga. Bóg nas stworzył. I można powiedzieć, że wolność też jest w Bogu. Skoro nas stworzył na swoje podobieństwo, to tam w Bogu jest wolność. Na czym polega wolność Boga? Tych trzech osób boskich, które odwiecznie żyją. Co to znaczy wolność Boga? Wolność, tam dopiero odczytujemy, czy nie jest prawdziwa wolność. Prawdziwa wolność nie istnieje, nie ma sensu i nie ma sensu mówienie w ogóle o niej, jeśli nie mówimy, po co ona jest. Po co jest? Jeśli tylko mówimy o tym, że wolność to jest wolność wyboru, to jest to półprawda, która często nie jest prawdą i jest czymś fałszywym. Czymś, co człowiek, jeśli rozumie tylko tak, to się gubi. Nie? Natomiast wolność, po co jest wolność? Wolność jest po to, żeby kochać. Bo tylko ktoś, kto jest wolny, może kochać. Nikt jest zniewolony, prawdziwie nie kocha. Nie można być zmuszonym do miłości. Nawet niewolnik nie może być zmuszony do miłości. Można mu kazać robić różne rzeczy, ale do miłości nikogo się nie da zmusić. I powszechnie wszyscy przyjmują to jako prawdę, że miłość jest zawsze wolna. Co to znaczy w naszym rozumieniu? Nie? Ale miłość jest po to, żeby kochać. Bóg jest wolny. Osoby boskie można powiedzieć, że mają wolność, jeśli tak można powiedzieć, po to, żeby kochać. Nie ma innego celu wolność. Wolność jest po to, żeby przyjąć dar kogoś i być darem dla drugiego w sposób wolny. Dlatego, że ja chcę. Nikt mnie do tego nie zmusza. Mogę wybrać co innego, ale czego chcę? Z miłości. I to jest właściwie sens naszego życia. To jest właściwie obraz Boga, który w naszym człowieku jest zapisany. Wolny, ktoś wolny po to, żeby kochać. I teraz w momencie, kiedy człowiek zgrzeszył, zrobił coś ze swoją wolnością, co jest przeciwne jej celowi, jej naturze. Coś przeciwnego, coś zupełnie niezgodnego z prawdziwym sensem wolności. Coś, co się wydawało wolnością, a tak naprawdę ją zniszczyło. Zniszczyło. Pierwszym, który źle użył swojej wolności, był anioł, czyli diabeł, a potem chciał, żeby również ludzie byli tacy jak on. Dlatego ich okłamał. Powiedział, żeby sprzeciwili się Bogu. Wmówił im, że ten zakaz, który Pan Bóg wprowadził, powiedział, nie jedzcie z drzew nie jedzcie z owoców tego drzewa, tego jednego drzewa. Ze wszystkich w ogrodzie możecie, ale z tego jednego nie. To jest pewien symbol, obraz, który mówi, że Pan Bóg postawił człowieka i mówi mu, jesteś wolny, ja cię stworzyłem jako wolnego do tego stopnia, że możesz mi się sprzeciwić, ale ja chcę, żebyś wiedział, że jesteś wolny. Daję ci dar miłości, chcę, żebyś mnie kochał. Daję ci wszystko, ale z tego drzewa nie. Człowiek dał sobie wmówić, że Pan Bóg mu tę wolność odebrał, że przez ten zakaz coś mu zostało zabrane. Posłuchał diabła, sprzeciwił się Bogu i stracił wolność. Stracił wolność. Dlatego, że ktoś, kto grzeszy, kto używa swojej wolności wbrew jej naturze, zawsze wchodzi sam w pułapkę. Tak jak zwierzątko, które wchodzi do pułapki, bierze jakąś przynętę i zostaje klatka zatrzaśnięta. To stało się z człowiekiem. Wszedł do klatki, klatka została zatrzaśnięta bez możliwości jej otwarcia. Oczywiście można dawać tego przykłady i najbardziej takimi przykładami negatywnymi, ale bardzo namacalnymi są wszelkiego rodzaju nałogi. Najpierw człowiek coś robi, bo myśli, że to mu coś da. Nie? Da mu to coś. Sprawia mu coś przyjemność. Tego chce, uważa, że może to robić. A potem się okazuje, że przez powtarzanie pewnych rzeczy staje się niewolnikiem. I to jest ewidentne, to zna nawet psychologia i o tym nie trzeba przekonywać nawet ludzi niewierzących, że istnieje alkoholizm, że istnieje seksoholizm, że istnieje uzależnienie od hazardu, że istnieje uzależnienie od narkotyków, że istnieje nawet uzależnienie od agresji i tak dalej, i tak dalej. Mamy różne uzależnienia, które powodują, że człowiek już tak działa, że niszczy siebie i innych. I to jest wtedy ewidentne. Ta klatka jest wyraźna. Tą klatkę widać. A nawet jeśli człowiek neguje, że jest w klatce, to inni mu o tym powiedzą. A czasem muszą go rzeczywiście do klatki wstawić, do więzienia, jeśli jego nauk powoduje, że popełnia przestępstwa. Ale tak naprawdę to dotyczy każdego z nas. To nie dotyczy wyłącznie ludzi opanowanych przez nałogi, które ewidentnie niszczą. To widać. Tylko każdy z nas, dlatego że odziedziczył po pierwszych rodzicach ten jakiś wirus, ten duchowy, zniszczony kod genetyczny, mówię o grzechu pierworodnym, z którym każdy z nas się rodzi. Dlatego każdy z nas bez jakiejś interwencji Boga jest niewolnikiem. Jest niewolnikiem grzechu. Jest niewolnikiem grzechu. To jest ważna prawda, żebyśmy o tym wiedzieli. Bez łaski Boga, bez Jego interwencji, bez Jego pomocy każdy z nas jest niewolnikiem grzechu. Czasem ktoś może powiedzieć, no tak nie jest. No przecież jedni są dobrzy, drudzy źli, niekoniecznie tacy i tacy. Taka jest prawda. Bez Boga i Jego łaski jesteśmy niewolnikami grzechu. Czyli inaczej mówiąc, każdy z nas jest bez interwencji Boga i bez Jego pomocy jest zamknięty w klatce egoizmu. Zamknięcia się na sobie. Nieumiejętności, niemożliwości wyjść z tej rzeczywiście miłowania i kochania tak, jak to Bóg przewidział w czasie stworzenia. I im bardziej zbliżamy się do Jezusa, do Boga, tym bardziej to widzimy w sobie. I niekoniecznie trzeba doświadczyć jakichś wielkich nałogów. Chociaż czasem właśnie nauk, jakiś problem, z którego człowiek dzięki łasce Bożej wychodzi, bardziej mu pomaga zrozumieć, co to jest. Ale niekoniecznie trzeba przeżyć aż tak dramatycznie swój grzech, żeby to pojąć i zrozumieć, że jestem egoistą. Każdy z nas bez Boga jest kompletnie zamkniętym w sobie egoistą. Moje życie, mój dom, mój czas, moje zdrowie. Ważne są te zaimki dzierżawcze. Mój. Myśmy zostali stworzeni, żeby zobaczyć, że mam pełno darów od Boga, to jest moje, ale człowiek, który jeszcze nie zgrzeszył, nie był skażony grzechem, od razu widział, aha, to jest moje po to, żeby było Twoje. To jest moje po to, żeby było Twoje. Coś dostałem, jest moje, jestem wolny, mam to, żeby dać, żeby kochać, żeby tym obdarowywać. I sensem życia człowieka zawsze, od początku było właśnie to. Ale właśnie ten skażony duchowo kod genetyczny, w cudzysłowie genetyczny, oczywiście to nie chodzi o biologię, genetykę, tylko o ducha człowieka, spowodował, że jesteśmy na sobie zamknięci. Teraz to była sytuacja kompletnie bez wyjścia. Człowiek sam o własnych siłach nie był w stanie tego zmienić. Nie był w stanie siebie zmienić. Był skazany na egoizm, na wojnę, na bratobójstwo, na śmierć. Pierwsi synowie Adama i Ewy to Kain i Abel. Kain zabija Abla. Właściwie nie wiadomo dlaczego. Dziwne jest to opowiadanie. Pojawia się jakaś zazdrość. Kain zazdrości mu czegoś i go zabija. I taka jest ludzkość, takie są nasze korzenie, można powiedzieć. Ta część korzeni ludzka, którą dziedziczymy po Adamie i Ewie, tak. I teraz, co zrobić? Jak tego niewolnika, który jest w klatce, wyciągnąć stamtąd? No i tu dotykamy pewnej tajemnicy. Nie da się do końca tego wyjaśnić na poprzez obrazy, poprzez tą analogię niewolnika, wykupu, powiedzmy sobie tak, że Syn Boga, czyli Bóg, staje się człowiekiem. Staje się człowiekiem i przychodzi jako brat do swoich braci, do swoich sióstr. Przychodzi do człowieka. Przychodzi na ziemię. I mówi im, jaki jest Bóg Ojciec. Mówi im, czym jest miłość. Mówi im, czym jest wolność. Mówi im, czym jest grzech. I mówi, uwierzcie mi, ja was mogę z tego wyzwolić i obdarzyć łaską prawdziwej wolności i miłości. I wiemy, co się stało. Został zabity. Czasem można pomyśleć, no, zabity został przez tych właśnie ludzi tam kiedyś, 2000 lat temu, przez Rzymian, pogan, przez niby wierzących jego braci w wierze mojżeszowej. Ale tak naprawdę Jezus został zabity przez grzech. Jezus został zabity przez grzech każdego z nas. Bo żaden z nas, nikt z nas nie jest wolny od choćby małego aktu egoizmu. A każdy akt egoizmu, który nazywamy grzechem, jest tym, co się składa na to, co widzimy na krzyżu. To, co widzimy na krzyżu, to go zabiło. Człowiek był w klatce i Chrystus przyszedł do tej klatki. Tylko, że człowiek powiedział, ja nie chcę wcale wychodzić z tej klatki. Nie potrzebujemy Cię. To jest niesamowity paradoks. Ale z drugiej strony to wszystko było przez Boga przewidziane. Wszystko było przewidziane, że tak się stanie. Od samego początku ludzie na ziemi, już po grzechu pierwszych rodziców, mieli taką intuicję, że Bogu trzeba składać ofiarę. Że Bogu trzeba składać ofiarę. W wielu ludach pogańskich, to znaczy takich, które Boga nie znały, ta ofiara czasem była zupełnie nierozumna. Krwawa. Straszna. Nawet składano ofiary z ludzi. Człowiek gdzieś intuicyjnie wiedział, że trzeba Bogu coś dać, coś ważnego. Coś, co kosztuje. Więc czasem składano wręcz ofiary z ludzi. To była intuicja, która miała w sobie ziarno prawdy. Rzeczywiście Bóg chce ofiary. I również naród wybrany, ten, który został wybrany przez Boga, zaczął składać ofiary. Bóg nawet powiedział, żeby to robić. Powiedział, jak to robić. Ofiary były składane z różnych pokarmów, ze zwierząt. Z ludzi ofiary były zakazane. Nie wolno było składać ofiary z ludzi. I te ofiary zawsze miały na celu powiedzenie, że to ta ofiara to jest jakiś rodzaj powiedzenia, ja się chcę wyzwolić z własnego egoizmu. Coś chcę Tobie, Panie Boże, dać. Ty mi dajesz coś i ja chcę Tobie coś dać. Więc ofiara polegała na zniszczeniu czegoś, co było wartością, co kosztowało pokarmu czy zwierzęcia. Ten człowiek wiedział, że musi się w jakiś sposób wyzwolić z własnego egoizmu poprzez składanie ofiary. Że Bóg właśnie na to czeka. Na wyzwolenie z egoizmu. Nie tyle mu chodziło o ten pokarm czy o to zwierzę, które zostało zabite, tylko o serce. I właśnie tak Bóg patrzył na ofiarę Kaina i Abla. Jak mówi Pismo Święte, Bóg spojrzał na ofiarę Abla, która mu się podobała, a na ofiarę Kaina nie chciał spojrzeć, bo mu się nie podobała. I autor Pisma Świętego nie tłumaczy dlaczego, ale my wiemy dlaczego. Bo Bóg patrzy na serce. I Kain nie chciał tej ofiary składać. On nie był wolny z tym, on nie chciał się wyzwolić z egoizmu. On nie chciał po prostu coś Bogu dać, dlatego że Bóg jest Bogiem i że chce powiedzieć, ja Ciebie Boże kocham i chcę Ci coś dać. Tylko dlatego, że musiał, że tak wypadało, że tak wszyscy robili. I czuł, że Abel jest inny. Tak się rozgniewał na swojego brata, tak mu zazdrościł, że go zabił. Ofiary były składane i to było przygotowanie do tego, co Bóg zamierzył, do jedynej prawdziwej ofiary. Do jedynej prawdziwej ofiary, która wszystkich wyzwoli z egoizmu. Do ofiary Jezusa Chrystusa. Jezus nie wziął czegoś w ręce i nie złożył tego w Bogu w ofierze, tylko siebie. Siebie. Nie zabił siebie, tylko pozwolił się zabić. Pozwolił, żeby grzech egoizmu, grzech braku wolności, grzech zamknięcia na sobie, go zabił. Pozwolił, żeby go zabił po to, żeby człowiek mógł być wykupiony. Żeby ta klatka się otwarła. Żeby człowiek zrozumiał, czym jest jego grzech i żeby uwierzył w to, co Bóg dla niego zrobił i żeby dzięki tej ofierze z tej klatki wyszedł. Już jako wolny. Jako ten, który kocha. Jako ten, który jest wezwany do miłości i może iść do niego. To jest taka krótka historia, krótkie streszczenie historii zbawienia. Człowiek jako niewolnik i Bóg, który wykupuje niewolnika. Właśnie przez taki tajemniczy plan, który sobie zakładał, że człowiek tak naprawdę tego Syna Bożego zabije. Syn Boży cierpiał. Ojciec cierpiał, Duch Święty cierpiał, cały Bóg i cała Trójca Święta cierpiała, kiedy ta ofiara się dokonywała. Ale Bóg wiedział, że to jest potrzebne, żeby klatka została otwarta. A więc pamiętajmy, że jeśli pragniemy miłości, jeśli pragniemy prawdziwej wolności, jeśli tęsknimy za tym, jeśli tęsknimy za jakimś spełnieniem, za pełnią dobra, to co jest jej źródło? To jest źródło. To jest ta otwarta klatka. I dlatego za każdym razem, kiedy odprawiamy mszę świętą, co się właśnie dzieje? Msza święta to jest to. To jest miejsce, gdzie niewolnik zostaje wyzwalany. To dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam bardzo.